Usłyszeliśmy dzisiaj w obu czytaniach o Jonaszu, proroku Starego Testamentu, od którego zależał los Niniwy, wielkiego miasta, kolebki cywilizacji. Jeden człowiek i od niego wszystko zależy. Jakie to współczesne analogie, aż są porażające, można powiedzieć. I Bóg drugi raz mówi do Jonasza to samo słowo. Bo za pierwszym razem Jonasz zignorował Boga i cały jego plan. Nie chciał iść do Niniwy. Wsiadł na okręt w najstarszym porcie na Morza Śródziemnego, w Jaffie, i odpłynął w stronę Gibraltaru, Tarszysz biblijne. Jak najdalej od tego planu chciał być, jak najdalej. Ale Bóg zesłał burzę. Ta burza jest konsekwencją jego nieposłuszeństwa. Cierpią niewinni ludzie. Cała historia po tym, jak on każe się rzucić w morze za burtę, morze się ucisza, on się nawraca. I Bóg teraz ma do czynienia z zupełnie innym człowiekiem. Z nawróconym. Jak się ten jeden człowiek nawróci, który w moim najgłębszym przekonaniu jest opętany, to się nawróci bardzo wielu ludzi. I nie tylko w tym przypadku, tylko w ogóle. Od nawrócenia tego jednego Bóg w jakimś sensie, nie odbierając nikomu wolności, uzależnia też wiarę i nawrócenie bardzo wielu innych ludzi. Gdyby Bóg zrezygnował i nie powtórzył tego wezwania, byłby wytłumaczony. Człowiek, którego wybrałem, zniszczył ten plan. I dlatego Niniwa musi zginąć. Ale Pan Bóg jest wierny samemu sobie i wierny człowiekowi niewiernemu. Ponawia, wielokrotnie nieraz, ponawia te same propozycje. Wielokrotnie ponawia ten sam apel, to samo wezwanie, aby człowiek się nawrócił. Jonasz jest więc kluczem do Niniwy. Stare miasta miały mury, miały bramy, ktoś miał klucze miasta. I można powiedzieć, że właśnie Jonasz, jego imię jest symboliczne, bo oznacza gołąbek, jakby gołąbek pokoju, jest kluczem do Niniwy. To on otworzy te zatrzaśnięte podwoje. Ale jak otworzy? Nie wyłamie tych drzwi, nie dokona tego siłą. Będzie głosił nawrócenie, post, pokutę. I teraz król Niniwy, dworzanie, zwykli ludzie słyszą to wołanie Jonasza. Miasto duże na 3 dni drogi. Możemy sobie wyobrazić, jeśli Żyd mógł zrobić w ciągu jednego dnia szabatowego 1000 metrów, a to powiedzmy miasto, które miało 3 kilometry. Na owe czasy to była gigantyczna metropolia. I on szedł przez miasto, którego pierwotnie, którym zgardził. Głosząc miłosierdzie Boga. Niniwa się nawróciła, przyjęła to nawrócenie, to wezwanie. Wołanie Jonasza odniosło skutek. Dlatego zostało to utrwalone i do tego właśnie nawiązuje Jezus w Ewangelii, że tak jak Jonasz był znakiem dla swojego pokolenia, na swoje czasy w Niniwie, tak mówi, Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Mówi to w kontekście Jezus oczekiwania znaków. To plemię przewrotne żąda znaku. Ale żaden znak nie zostanie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Jonasz swoim pobytem w otchłani i w brzuchu ryby był prefiguracją, zapowiedzią śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego Niniwa będzie świadczyć przeciwko wszystkim, którzy się nie nawracają. Przeciwko każdemu, kto odrzuca szansę, jaką daje mu Bóg. Jesteśmy wolni. I nie musimy niczego przyjmować. Możemy powiedzieć, że nas to w ogóle nie interesuje. Tak jak często dają mi odczuć to moi uczniowie, że ich to nie interesuje. Ale ja mam robić swoje. Widząc, że ich to nie interesuje. I tak to po prostu w życiu jest. Tak jak rodzice napominają dziecko, widząc, że go to nie interesuje. Ale mają go napominać. Nigdy nie będzie mogło powiedzieć, że nikt mnie nie upomniał. Nikt mi nie pogroził palcem, nikt się nie sprzeciwił, wszyscy byli na tak. Nie. Właśnie trzeba stawiać znaki sprzeciwu. A potem, jak się pojawi cierpienie, to trzeba tylko powiedzieć, oto jest właśnie owoc Twojej brawury, Twojej krótkowzroczności, Twojego zaślepienia, Twoich nałogów, Twoich skłonności. I teraz musisz cierpieć. Musisz cierpieć. Musisz. Jeżeli tego nie mówimy komuś, że musi cierpieć, ponieważ był nieposłuszny Bogu, nie kochamy tego człowieka. Pozostawiamy go w takim poczuciu krzywdy nieuzasadnionej. Dlaczego ja cierpię? No właśnie. Dlaczego ja cierpię? I być może jedną z przyczyn, może nie jedyną, ale jedną z przyczyn może być to, że w pewnym momencie wzgardziłem wolą Pana. Poszedłem swoją drogą. A nawet zapomniałem, że poszedłem swoją drogą. Ale konsekwencje są. Słowo bardzo poważne. Pan Bóg chce nam pomóc z miłości do nas, chce nam pokazać, że życie jest pewną sekwencją zdarzeń i że coś ma swoją przyczynę i coś ma swoje konsekwencje w życiu. Życie Jonasza wyglądało inaczej, kiedy uciekał przed Bogiem, a potem wyglądało inaczej, kiedy pełnił Jego wolę. Ten sam człowiek, ale życie wyglądało inaczej. I myślę, że po tym doświadczeniu z tą burzą, i z tą kapielą, i z tym ocaleniem. Jonasz był naprawdę innym człowiekiem, że to było potrzebne na swój sposób. I pewne zdarzenia, także w życiu pewnych narodów, są niezbędne, żeby się czegoś nauczyły. My musimy się uczyć. Powiem wam takie doświadczenie, które opowiadałem dzisiaj młodzieży na katechezie. Jak wiecie, jest u nas nasza rodzina z Ukrainy, 7-osobowa. I pierwsze, co mnie poraziło, to 7 małych plecaków. Rozumiesz? Które stały na podłodze. 7 małych plecaków, bo tyle jest osób. Każde z nich musiało spakować w ten plecak tyle, ile mogło zabrać. Tylko tyle. Więc proponuję każdemu z was, tak jak proponowałem młodym i ich rodzicom, przyjdź do domu, weź mały plecak dziecka albo niewielką walizkę i spakuj się tak, jakbyś musiał uciekać. Rozumiesz? Zrób takie doświadczenie i zobaczysz, ile zostawiasz, a ile możesz zabrać. Więcej nie możesz, bo nie udźwigniesz, bo nie dasz rady, bo nie wiesz, jak długo trzeba będzie iść po peronie, albo do pociągu, albo dokądkolwiek. Tak jak ten chłopiec na granicy słowacko-ukraińskiej, który przyszedł sam, bez rodziców i tylko miał napisany numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić. Jedyny kontakt, rozumiesz? Kiedy ja zastanowiłem się, co ja bym spakował, no to muszę wziąć brewiarz, Pismo Święte i mszał. Nie wiem, czy wezmę kielich. Zastanawiałem się, czy brać sutannę, czy nie brać sutannę. To sutannę mogę założyć na siebie. No i ile jeszcze można wziąć skarpet, majtek, podkoszulków, t-shirtów, swetrów? Ile mogę wziąć? I to wszystko. I to jest bardzo pouczająca lekcja, rozumiesz? To mnie tak skatechizowało, że dawno mnie już tak nikt skatechizował, jak te 7 plecaków. Zrób takie doświadczenie w domu. Zróbcie to jako małżeństwo. W 2 małe walizki. A potem rozpakujecie sobie, ułożycie. Ale trzeba coś takiego zrobić. Myślę, Boże, rodzina 7-osobowa z 1,5-rocznym dzieckiem na ręku. Ta kobieta, ta hała, mam torbę i jeszcze 1,5-roczne dziecko na ręku. Rozumiesz? I po takim doświadczeniu jest taki 5-latek, też ta chałupa, swój plecak. 5-latek. Niewiele większy od tego plecaczka. I po takim doświadczeniu człowiek staje się inny, rozumiesz? To jest tylko próba w naszym wypadku, a w ich życie. Już nie próba, już nie na niby, tylko naprawdę. Zrób takie doświadczenie. Ono cię skatechizuje bardziej niż ja cię katechizuję. Naprawdę. Dopóki się nie zmierzymy z czymś takim, to wydaje się to takie odległe, teoretyczne, na zasadzie gdybania, być może, gdzieś, ktoś. Nie gdzieś ktoś, tylko tu, ja i ty. O, i to jest coś zupełnie innego. To jest to oblekanie się w wory pokutne. No to niekoniecznie trzeba sobie założyć jakąś dziwną szatę pokutną, jak pustelnik, i posypać głowę popiołem. Wystarczy się spakować i żyć tak, jakby nie było reszty. Jest najprawdziwszy wór pokutny. Najprawdziwszy. I Pan Bóg chce, żebyśmy jakby zasmakowali tego, nie żeby nas przerazić, tylko żeby nam coś uświadomić, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest dane nam na zawsze, że możemy w każdej chwili to utracić, że to jest coś, z czym nie możemy się wiązać, nie możemy się od tego uzależniać, bo dziś jest, jutro nie ma. Widzisz, jeden generał, który pojechał zabijać, miał w bagażu mundur galowy, bo myślał, że będzie na defiladzie. No i nie ma defilady. Nawet nie chcą go odebrać Rosjanie. Rozumiesz, to jest okrucieństwo, to jest barbarzyństwo dopiero, że nawet nie chcą zabierać swoich zmarłych żołnierzy. Porzucają nawet ciała zmarłych. To jest coś niegodziwego. Żeby zostawić tych, którzy polegli, bez pochówku, bez modlitwy, bez czegokolwiek, bez przykrycia nawet warstwą ziemi, tak po prostu, straszne to jest. Ale to pokazuje, jak w soczewce, nie? Że człowiek się przygotował na musztrę paradną. Medale, dystynkcje. Nie ma musztry paradnej. Nie ma defilady. Rekwiem trzeba śpiewać, a nie hymn Rosji. Rekwiem i modlitwę. Naprawdę to jest rzecz. Pan Bóg daje nam taką katechezę, obyśmy tylko umieli ją czytać. To jest coś niebywałego. Kamery nam to pokazują, te dramatyczne obrazy życia. Ciągle jest to jeszcze życie. I gdzieś obrazy śmierci. Jonasz był kluczem do Niniwy. Ten klucz okazał się zbawienny. Okazał się skuteczny. Dlatego nie lekceważmy jakiegokolwiek wezwania do nawrócenia, które Pan Bóg w tym Wielkim Poście nam daje. Amen.